Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Lustracje księży i osób wywodzących się z kręgów dawnej opozycji powinna poprzedzić dekomunizacja oraz ujawnienie metod działania komunistycznych służb bezpieczeństwa, uznali biskupi zebrani na konferencji plenarnej Episkopatu Polski w Poznaniu. Przedstawimy relacje z tego wydarzenia. Powiemy też o watykańskiej sesji Papieskiej Akademii Świętego Tomasza. Jej tematem przewodnim był człowiek i jego prawa w zglobalizowanym świecie. Będziemy też rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją dziś przed zgromadzeniem sióstr Felicjanek, które wybrały swoją nową przełożoną generalną. 24 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Na razie nie zostanie powołana ogólnopolska kościelna komisja lustracyjna, zdecydowali biskupi zgromadzeni w Poznaniu na zebraniu plenarnym konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie odbyło się w stolicy Wielkopolski z racji 50. rocznicy powstania poznańskiego czerwca 1956 roku. Wśród tematów, jakie podejmowali biskupi, znalazły się także kwestie związane z Radiem Maryja, emigracją zarobkową i rodziną.
Lustracja tak, ale poprzedzona dekomunizacją służącą ujawnianiu mechanizmów, według których działały komunistyczne służby bezpieczeństwa. Za takim sposobem odkrywania kart przeszłości opowiedzieli się biskupi, którzy zebrali się na konferencji plenarnej w Poznaniu. Uzdrowienie społeczne powinno dotyczyć wszystkich sfer życia, nie powinno się uzdrawiać tylko księży, ale wszystkich, powiedział podczas spotkania z dziennikarzami przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik.
Bo największym pragnieniem Kościoła i celem jest to, żeby człowiek przeżył wewnętrznie proces nawrócenia, żeby zrozumiał, żeby ludzie zrozumieli, że błąd w jakimkolwiek okresie, fałsz, krzywda popełniona nigdy nie idzie w przedawnienie, że zostaje i w sumieniu, i w obowiązku nawrócenia, zadośćuczynienia, jakiegoś otwarcia nowego perspektywy i dla tego człowieka, i dla innych ludzi.
Uzależnienie przeprowadzenia lustracji od procesu dekomunizacyjnego hierarchowie tłumaczą tym, iż znajdujące się w archiwach dokumenty bezpieki były sporządzane przez wrogie Kościołowi i ruchom niepodległościowym tajne służby, których funkcjonariusze pozostają do dnia dzisiejszego bezkarni, a tylko ich ofiary stają się przedmiotem publicznych oskarżeń.
Dekomunizacja musi polegać na zmianie mentalności, chociażby. To brzmi teoretycznie, ale w nas ciągle drzemie człowiek, który się nie wyzwolił z tego. My ciągle chcemy szukać winnego, a winny jest we mnie, siedzi, w każdym z nas. Nie tylko w księdzu, ale i w tym, który go prowadził do tej sytuacji, tym, który milczał na tę sytuację.
Kardynał Stanisław Dziwisz podkreślił, że Kościół zawsze dążył do prawdy, dlatego nie boi się lustracji.
Nie boimy się lustracji, ponieważ lustracja na pewno pokaże Kościół, który w Polsce stał zawsze społeczeństwem, bronił człowieka, bronił ojczyzny. Kościół nigdy nie był przeciwko człowiekowi. I myślę, że i teraz Kościół chce całej prawdy. A jeśli podchodząc ze spokojem uzna, że trzeba wkroczyć, że trzeba zamknąć ten etap, ale w sposób odpowiedzialny, że są ludzie, którzy popełniali krzywdy, to tych ludzi zachęcimy, żeby te krzywdy naprawili.
Jak przekonywał metropolita krakowski, w kwestii lustracji nie można działać szybko.
Jeśli my działamy ze spokojem, to tylko dlatego, żeby nie krzywdzić ludzi. Żeby ofiary systemu z powrotem nie stały się ofiarami dzisiaj. W kraju wolnym jesteśmy za państwem prawa, a nie za jakimiś trybunałami samozwańczymi, które wyrokują, nie dochodzą do pełnej prawdy.
W kwestii Radia Maryja poinformowano, że biskupi kontynuowali prace podjęte podczas majowego zebrania na Jasnej Górze. Przyjęto zatem statut Radia Maryja oraz tekst umowy między Episkopatem a Warszawską Prowincją Redemptorystów wraz z regulaminem Rady Programowej Toruńskiej Rozgłośni. Mówi arcybiskup Sławomir Leszek Głódź, przewodniczący zespołu duszpasterskiej troski o Radio Maryja.
Umowa, statuty i regulamin Rady Programowej na obecnej sesji plenarnej zostały przyjęte i zatwierdzone. Stąd też mają moc obowiązującą, a ponadto chcę dodać, że Rada Programowa pracuje i odbyła już 2 spotkania. W każdym bądź razie to, co zależy od strony prowincji i od strony Konferencji Episkopatu i zespołu duszpasterskiej troski Radia Maryja, pragnę powiedzieć, że jesteśmy w dobrym punkcie.
Cały komunikat z 336 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski zostanie opublikowany jutro. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Osoba, prawo naturalne i prawa człowieka w zglobalizowanym świecie były tematem przewodnim sesji plenarnej Papieskiej Akademii Świętego Tomasza. O spotkaniu, które odbyło się w Watykanie, mówią prezes Akademii, ojciec Edward Kaczyński oraz ksiądz Jarosław Merecki.
Rozpoczęliśmy naszą sesję od wykładu księdza kardynała Kotye na temat prawa naturalnego u Świętego Tomasza. Przedstawił, jaki problem się kryje w dzisiejszym świecie, gdzie to prawo naturalne jest albo pomijane, albo zwalczane, a jednak jeśli nie opieramy się na pewnych podstawach naturalnych, to z tymi, którzy nie wierzą, nie mamy podstawy dialogu. To, co się stało po II wojnie światowej z Kościołem protestanckim. Wiemy, że protestanci opierają się na sama wiara i samo Pismo Święte, a więc z tymi, którzy nie wierzą, już nie mieli innej płaszczyzny spotkania się. Natomiast Kościół katolicki, idąc trochę i za Augustynem, za świętym Tomaszem, odwołują się do prawa naturalnego, nawet jeśli jest ono kontestowane. Bez podstaw prawa naturalnego jest trudno uzasadnić znaczenie uniwersalne też praw człowieka. Relatorzy są z całego świata. Mamy też przedstawiciela z Polski, który nam bardzo dobrą konferencję powiedział na temat moralności i etyki u kardynała Karola Wojtyły.
Karol Wojtyła podkreślał rolę, jaką w etyce odgrywa doświadczenie moralne. Bezpośredni kontakt z daną w doświadczeniu moralnością. A zatem z czymś, co nie jest zależne od jakiejś filozofii czy jakiejś ideologii, ale może być dostępne dla każdego człowieka. A prawo naturalne to jest właśnie takie prawo, które może poznać każdy człowiek. Myślę, że sposób podejścia do uprawiania etyki, który zaproponował Karol Wojtyła, sprzyja takiemu właśnie nowemu podejściu do zagadnienia prawa naturalnego, które w dzisiejszych czasach często bywa słabo czy źle rozumiane.
Wiemy, że święty Tomasz jest postulowany przez naukę Kościoła i może nikt inny jak Karol Wojtyła, a późniejszy Jan Paweł II nie wrócił do jego myśli, zwłaszcza Veritatis Splendor, gdzie jest powrót i do zasad Pisma Świętego, ewangelicznych, rozpoczyna od rozmowy bogatego młodzieńca z Chrystusem, ale w rozważaniach kierowanych do człowieka współczesnego też w mocny sposób wrócił i do sprawy sumienia, zawsze mówił o człowieku sumienia, i wrócił do sprawy wolności, czym jest wolność, jak zagospodarować wolność, które miało wielkie znaczenie w krajach postkomunistycznych, odzyskanej wolności, ale nie wiadomo było, jak ją zagospodarować. No i przede wszystkim rozważania nie tylko, powiedzmy, są o prawie naturalnym, bo prawo naturalne jest złączone z człowiekiem. Chodzi o osobę ludzką, o jego godność. Ona jest u podstaw praw człowieka. Jeśli się zagubi podstawę, to co znaczy prawo przerywania ciąży, prawo do eutanazji, czy prawo do małżeństw homoseksualnych. Nie mając podstaw w naturze ludzkiej, w prawie naturalnym i odpowiedniej powinności, nie ma powinności, nie ma prawa w tradycyjnej i obiektywnej filozofii. Ja myślę, że współczesnym myślicielem, który wiele na ten temat zrobił, był właśnie Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II.
O sesji plenarnej Papieskiej Akademii Świętego Tomasza mówili jej prezes, ojciec Edward Kaczyński oraz ksiądz Jarosław Merecki.
Siostry Felicjanki mają nową przełożoną generalną. Została nią Amerykanka siostra Maria Barbarain Bosch. Wyboru dokonano podczas obradującej w Rzymie kapituły generalnej Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Cantalizio. Z uczestniczącą w kapitule siostrą Marią Fidelią Janas rozmawia ojciec Stanisław Tasiemski.
Odbywa się kapituła sióstr Felicjanek. Jakie decyzje siostry podjęły?
Najważniejszą decyzją, która zapadła, to jest decyzja wyboru nowej przełożonej generalnej, którą jest siostra Maria Barbara N. Bosch z Chicago. I ta nowa właśnie matka generalna będzie sprawowała władzę przez kolejne 6 lat.
Kim jest nowa przełożona generalna?
Na pewno dla wielu sióstr jest to osoba nowa, szczególnie dla sióstr z Polski. Sprawowała ona już urząd przełożonej prowincjalnej przez 12 lat. No i w tym roku stanęła na czele naszej administracji generalnej tu w Rzymie.
Oprócz zmian personalnych, zapewne kapituła stara się też w ogóle wytyczyć pewne linie zgromadzeniu.
Na pewno jest to po pierwsze pewna rewizja tego, jak żyjemy, czym żyjemy. Tak powinno być. Natomiast jeżeli chodzi o kierunki, no to są na pewno kierunki działania, które będą wyznaczały pewien etap, właśnie ten etap kolejnych 6 lat, w których będziemy próbowały się zmierzyć z wyzwaniami czasu, z potrzebami danych krajów, w których siostry pracują, z potrzebami poszczególnych prowincji, których jest w sumie 12 na całym świecie. A jeżeli liczymy krajami, to w Stanach jest obecnie 1014 sióstr, w Polsce mamy 824 siostry, w Brazylii jest 33 siostry w prowincji, natomiast w Kanadzie 46. Także to tworzy całość ponad 1900 sióstr.
I oczywiście siostry pracują na misjach.
Tak, oprócz tego, że są prowincje, które znajdują się w konkretnych krajach, to są jeszcze misje, które wykraczają poza. Siostry pracują w Meksyku, te, które są z prowincji Rio Rancho. Natomiast patrząc w naszym kierunku, kierunku Polski, to mamy siostry z Przemyśla, które pracują na Ukrainie, siostry z Krakowa, które pracują w Estonii, no i siostry z prowincji warszawskiej, które są zarówno w Kenii, jak i w Rosji.
Proszę siostry, od jak dawna istniejecie? Na czym polega wasza specyfika?
Czy jest to zgromadzenie przede wszystkim, które powstało w Polsce w okresie zaborów, właściwie w okresie największych prześladowań Kościoła katolickiego w 1855 roku. Zapoczątkowała to zgromadzenie błogosławiona Maria Angela Truszkowska i działała ona pod kierunkiem swojego duchowego kierownika, ojca Honorata Koźmińskiego, który później włożył ogromnie dużo trudu właśnie w kształtowanie zgromadzenia, w kształtowanie jego konstytucji. I to, co nam pozostawiła nasza założycielka, to jest bezgraniczna miłość Boga i gotowość na wypełnianie Jego woli z czymkolwiek do nas przyjdzie. No jest to posługa zarówno właśnie tym najbardziej potrzebującym, czy to dzieciom, czy to staruszkom, czy to kalekom, ale tak naprawdę charyzmat jest otwarty na wszelką misję, z jaką Pan Bóg do nas przyjdzie, czyli matka miała taki zwyczaj, mówi, że żeby służyć tam, gdziekolwiek Bóg postawi i zawsze w taki sposób, jaki sam wskaże. Nasza duchowość jest bardzo mocno zakorzeniona we franciszkanizmie i tutaj właśnie z tych korzeni franciszkańskich wypływa też felicjańska nasza tożsamość, na którą składa się zarówno ogromna miłość Eucharystii, cześć, jaką oddajemy we wszystkich domach prowincjalnych, gdzie Eucharystia jest adorowana codziennie. No jest tutaj też właśnie miejsce na ogromną miłość do Maryi. Zresztą zgromadzenie powstało w roku ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu na terenach Królestwa Polskiego i Imperium Rosyjskiego, dlatego że rok wcześniej było ogłoszone w powszechnym kościele, natomiast w 1855 roku z opóźnieniem ten dogmat był ogłoszony właśnie na tych terenach, gdzie zgromadzenie się rozwijało. Właśnie jest miejsce i na franciszkańską pokutę, i na wynagrodzenie, na bardzo wiele takich elementów, które łączą nas właśnie z tymi korzeniami, z których wyrosły wszystkie zakony franciszkańskie, właśnie od samego Franciszka. No, zgromadzenie było zaangażowane we wszystko, czego od nas oczekiwali zarówno właśnie ci Polacy pod zaborem rosyjskim, którzy potrzebowali pomocy. Zresztą siostry się później angażowały także w powstanie styczniowe w 1863 roku, niosąc pomoc rannym powstańcom, ukrywających, przeprawiających, prawda, gdzieś tam poza granicę. No to się przyczyniło do kasaty zgromadzenia. Zostałyśmy w 1864 roku całkowicie skasowane na terenie Królestwa Polskiego z zakazem noszenia habitu, z zakazem w ogóle przebywania tam we wspólnotach na jakiejkolwiek części terytorium objętego władzą cara. No i to był właściwie taki moment, kiedy cały ciężar rozwoju zgromadzenia przeniósł się do Krakowa. Tam już miałyśmy dom od 1861 roku i właśnie po kasacie, kiedy siostry trafiły do Krakowa, tam zgromadzenie bardzo szybko się rozwinęło. 1874 rok to już właśnie pierwsze siostry, pierwsze pięć felicjanek poszło do Stanów, żeby służyć Polonii Amerykańskiej. I tam z kolei zgromadzenie urosło, można powiedzieć, dwukrotnie, jeżeli nie więcej, dlatego że w tej chwili mamy 7 prowincji w Stanach Zjednoczonych, a 3 prowincje w Polsce. Prawda? Był taki czas, że te prowincje w Stanach miały znaczącą przewagę, dlatego że też to był taki ogromny właśnie rozwój i tam pracy wśród Polonii, tak samo rozwój powołań w związku z tym. No później ta charakterystyka działalności zgromadzenia, ona troszeczkę się zmieniła w zależności od potrzeb, więc już nie byli tylko Polacy, ale także inne narodowości, inne potrzeby. No a potem były inne kraje, 1850, prawda, Brazylia. Jeszcze wcześniej siostry rozpoczęły pracę w Kanadzie. W roku 53 utworzona została oficjalnie prowincja. No i teraz te obecne, prawda, czasy przyniosły nam wyzwania i do Rosji, do Estonii, na Ukrainę i do Meksyku.
Jest to więc praca bardzo różna w charakterze, bardzo różne środowisko. Praca w Estonii jest zupełnie inna od pracy w Brazylii. Czy udaje się siostrom w tych warunkach utrzymywać tożsamość, być sobą?
No myślę właśnie, że ze względu na tą taką szeroką charakterystykę naszego charyzmatu, czyli służbę tam, gdzie są potrzebujący i w taki sposób, jaki Bóg wskazuje na dany moment, to bardzo dobrze nam się to wszystko udaje godzić. Jednocześnie właśnie siostry starają się zakorzeniać gdziekolwiek są, tą ogromną miłość do Najświętszego Sakramentu, cześć dla Matki Najświętszej. Jednocześnie no oczywiście też miłość do Kościoła, bo to były cechy charakteryzujące świętego Franciszka. No i głoszenie Ewangelii, bo tego nie można tutaj pominąć. Zawsze mówimy o tych czterech aspektach naszej duchowości. To jest właśnie aspekt eucharystyczny, ewangeliczny, maryjny, eklezjalny.
Oczywiście są też bardzo specyficzne wyzwania, bo przecież Rosja to są na przykład dzieci ulicy. Podobnie w innym klimacie, w innych warunkach Brazylia.
Tak rzeczywiście się dzieje. Tam, gdzie są potrzeby, żeby iść właśnie do najuboższych, czy wychodzić naprzeciw potrzebom tym dzieciom ulicy, bezdomnym dzieciom właśnie w Rosji, czy gdzie siostry właśnie idą też do wspólnot tak zwanych favelas w Brazylii, to jednocześnie nie kłóci się z tym, że prowadzimy też szkoły, że mamy, prawda, zakłady dla osób chorych, kalekich, niedołężnych już. Także to jest naprawdę cały asortyment apostolatów.
Każdy z zakonów myśli o swojej przyszłości i nadziei. Nadzieją są powołania. Jak to się udaje dzisiaj realizować?
Trudno powiedzieć generalnie o spadku, ale są takie fale, które wskazują na pewne zmniejszenie i później znowu, powiedzmy, pojawia się jakiś tam przypływ. Oczywiście one się nie rozkładają równomiernie we wszystkich krajach. W Polsce nadal są powołania, chociaż no, można byłoby sobie życzyć ich więcej. Natomiast patrząc w przeciągu 100 lat, ta liczba, magiczna liczba około 800 sióstr, ona raczej pozostaje mniej więcej taka sama. W tych mniejszych prowincjach, takich jak Brazylia czy Kanada, no też są jakieś powołania. Nie ma tak, że powiedzmy całe zgromadzenie globalnie patrząc mogłoby powiedzieć, że nie ma przyszłości, bo nie ma powołania. Te powołania są i punkt ciężkości, on się czasami przesuwa, prawda, z jednego kraju na inny. Z tym, że ja to zawsze odnoszę do tego, co Jan Paweł II napisał w Vita Consecrata, że naprawdę nie jest problemem spadek liczebności naszych powołań. Problemem zawsze pozostanie wierność duchowi, wierność charyzmatowi. I jeżeli zgromadzenie pozostanie wierne, na pewno możemy mieć nadzieję na to, że te powołania będą. Nieważne w jakiej ilości, ale one będą, że zgromadzenie przetrwa, że będzie ta kontynuacja i ten charyzmat do końca, prawda, będzie przekazywany.
Czego trzeba byłoby życzyć siostrom?
Przede wszystkim wierności Ewangelii Jezusa Chrystusa, bo wiemy, jak dużo jest teraz prądów, różnych nurtów, prawda, pociągających nas w różnych kierunkach i osoby konsekrowane, domy zakonne, rodziny zakonne nie są od tego wolne, żeby mieć zawsze jakieś takie jasne, czyste spojrzenie na Ewangelię i żeby ta Ewangelia nas prowadziła i żeby ta Ewangelia była realizowana w duchu naszej założycielki, w duchu naszego charyzmatu, a wtedy Pan Bóg o resztę się zatroszczy.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem była siostra Maria Fidelia Janas, Felicjanka.
Bóg zapłać.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.